drodzy braterstwo, wykład, którym chciałem się dzisiaj z braterstwem podzielić, będzie miał tytuł Zniszczenie Sodomy, typ i antytyp. Będziemy szczególnie omawiali ten znaczenie głębsze tego obrazu, bo takie to znaczenie literalne, wypełnienie się, no to wszyscy dobrze znamy. Ten temat nasz jest zapisany, te wersety, które będziemy analizowali, są zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 18, od 16 wersetu do końca tego rozdziału. No i rozdział 19 dalej kontynuuje te myśli właśnie związane ze zniszczeniem Sodomy. I zechcemy sobie o tym wspomnieć, jaka tutaj jest, jaki obraz jest tutaj ukryty w tym, no a także kilka takich praktycznych, etycznych wniosków z tej lekcji i z postaw bohaterów tej lekcji także postaramy się wyciągnąć w dzisiejszym temacie. Więc w naszym obrazie mamy przede wszystkim Abrahama przedstawionego, mamy Sarę, jego żoną przedstawioną, mamy tych trzech posłańców, którzy odwiedzili Abrahama najpierw, to jest pierwsza część wersetu rozdziału 18, ta wizyta tych trzech mężów u Abrahama. No i tak, i później mamy tych dwóch aniołów, którzy udali się do Sodomy i mamy Lota i jego rodzinę. To są bohaterzy tych właśnie wydarzeń, o których zechcemy powiedzieć. Cóż oni przedstawiają? Mamy tutaj pomoc z samej Biblii w zrozumieniu tego tematu, bo w samej Biblii, w Nowym Testamencie, apostoł Paweł w liście do Galatów zaznacza, że żony Abrahama mają typiczne znaczenie. Czyli mają coś, przedstawiają, coś wyobrażają. Mówi nam o tym, że Sara przedstawia przymierze, po którym rozwijał się Kościół, że Hagar reprezentuje to przymierze, które rodzi w niewolę, czyli przymierze zakonu, po którym rozwijał się cielesny Izrael. Więc sam apostoł Paweł podaje nam, że te postacie tutaj występujące w tym obrazie mają pewne głębsze znaczenie i coś przedstawiają. Nie są tylko jednostkami, które miały swoją historię, żyły gdzieś tam kiedyś dawno temu, bo przecież rozważamy wydarzenia, które miały miejsce jakieś 4000 lat temu, więc to nie są tylko takie jednostki, które sobie kiedyś tam żyły, przeżyły swoje życie, tylko że Bóg tak wpływał na ich życie, w takich okolicznościach stawiał te osoby, by powstały pewne obrazy, które mają coś nam przedstawiać. Więc w naszym obrazie Abrahama jeszcze musimy powiedzieć, kogo nam przedstawia Abraham w tym obrazie. Więc najkrócej i najprościej jest powiedzieć, że Abraham przedstawia lud Boży. To też można dość łatwo do takiego wniosku dojść. Abraham był mężem Bożym, przyjacielem Boga, więc to, że on przedstawia lud Boży, no to wynika jak gdyby samo przez się. On był bardzo godnym przedstawicielem ludu Bożego, więc może szerszy ten obraz tutaj nam przedstawiać. Bóg, kiedy występuje oczywiście we wszystkich typach obrazach biblijnych, to zawsze nikogo innego nie przedstawia, tylko samego siebie jest Bogiem, więc jakby występował Bóg w jakimkolwiek obrazie tutaj, no to przedstawia samego siebie, czyli reprezentuje Boga. No a Lot to są Lot jest dobrym obrazem wielkiej kompanii. Tutaj warto bardzo też ładnie widać, gdybyśmy szerzej popatrzyli na tą historię Abrahama i Lota, tak jak samo Abraham, lud Boży, czyli byśmy powiedzieli Kościół w wieku Ewangelii, Lot, wielka kompania w wieku Ewangelii i ich ta wędrówka. Wędrują razem, tak jak jedna i druga klasa spłodzeni z ducha. Kościół tutaj i wielka kompania razem wędrują w wieku Ewangelii, ale dokonują pewnego kierunku, mają trochę inne priorytety i dokonują innych wyborów, gdy przychodzi potrzeba dokonać wyboru, bo póki nie ma potrzeby dokonania wyboru, póki jest, powiedzmy, stosunkowo łatwe warunki są, no to są razem ze sobą i nawet nie bardzo widać, kto jest z której klasy, bo klasy są do siebie przecież bardzo podobne. Ale gdy przychodzi potrzeba wyboru, tak jak w tej literalnej wypełnieniu, w tym literalnych wydarzeniach, które są przedstawione w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy Lot i Abraham musieli podjąć decyzję pewnego rodzaju, to mieli inne priorytety przy podejmowaniu swoich decyzji. I tak Abraham kierował się, przecież dla niego najważniejsze nie były korzyści ziemskie, jakie może osiągnąć, tylko kierował się pokojem, żeby był pokój wśród ludu Bożego, pomiędzy braćmi. Było to dla niego ważniejsze niż ziemskie korzyści. Stawiał rzeczy duchowe powyżej rzeczy tutaj tych ziemskich, doczesnych. Natomiast Lot kierował się tutaj korzyściami doczesnymi. Jak zobaczył, że okolice Sodomy, żyzne ziemie, piękna zieleń, dobrze nawodnione tereny. W związku z tym, że opłaca się w takich terenach osiedlić, bo odniesie korzyści ziemskie. I w związku z tym wybrał Sodomę jako miejsce swojego zamieszkania, co nie było dobrym wyborem, bo wybrał, jakbyśmy mogli powiedzieć, warunki tego świata, warunki grzechu, ale dające korzyści ziemskie i powiedzmy wyższy standard życia. Bo Abraham zamieszkał na wzgórzach Mamre, ale gdzie musiał mieszkać? Pod namiotem. A Lot zamieszkał sobie w mieście. No bardzo łatwo jest, porównując te dwa miejsca zamieszkania, dojść do wniosku, że no, w mieście mieszka się wygodniej niż mieszka się gdzieś tam na wzgórzu pod namiotem, więc z punktu widzenia ziemskiego było to korzystniejsze, ale przez to wybrał warunki grzechu, życie wśród grzesznych, zdegradowanych ludzi. Szczęście w ogóle, że sam się taki nie stał, jak ci zdegradowani ludzie, wśród których zamieszkał. Dzięki temu może być dobrym obrazem na klasę wielkiej kompanii, która jest bądź co bądź też klasą ludu Bożego. Nie tak wierną jak klasa malutkiego statka, tutaj pokazana w Abrahamie, ale wciąż klasa ludu Bożego, który właśnie z powodu tego uwikłania się w ziemskość, cielesność, nie był w stanie rozwinąć się do tak wysokiego poziomu, jak ci, którzy cielesnych korzyści, ziemskich korzyści nie cenili sobie tak bardzo, czyli jak Abraham. No tak ogólnie, co można by powiedzieć o tych dwóch postaciach, a teraz przechodząc tak ściśle do naszego tematu, to pierwsza połowa 18 rozdziału przedstawia nam wizytę trzech mężów u Abrahama, którzy zapowiedzieli mu, że narodzi się mu syn. Nie będziemy odczytywali tych wersetów, bo teraz mają je przed sobą. Jak ja mówię, mogą sobie do tego zerkać. Są to ogólnie znane wydarzenia, więc wszyscy wiemy, że tam to jest opisane. Więc kogoż przedstawiają ci trzej mężowie? No są oni wysłannikami Boga, którzy przedstawiają pewną wiadomość. No to jak chcemy znaleźć jakieś głębsze znaczenie, to musimy znaleźć kogoś, kto wypełniał podobną funkcję. I takie wydarzenia znajdujemy się właśnie w tych wydarzeniach opisanych w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w żniwie wieku żydowskiego. Bowiem ci trzej mężowie przedstawiają Jana Chrzciciela i dwóch jego towarzyszy. Jan Chrzciciel miał swoich uczniów, to wiemy z zapisów z Ewangelii, że Jan nie działał sam, że miał swoich uczniów. Więc tych trzech mężów, ten najważniejszy wśród tych trzech mężów, który jest przedstawiany jako Pan, przedstawia Jana Chrzciciela, a dwa jego towarzysze przedstawiają uczniów Jana Chrzciciela. Dlaczego jest ich dwóch? No, można, przez to, że jest ich dwóch, to możemy powiedzieć, że jeden przedstawia tych wierniejszych wśród uczniów Jana Chrzciciela, drugi tych mniej wiernych. Bo zawsze tak jest, gdy rodzi się jakiś ruch, pojawia się jakiś nauczyciel głoszący pewne poglądy i przystają do niego ludzie, to zawsze jest tak, że wśród tych, którzy do niego przystali, wśród jego uczniów będą wierniejsi, bardziej zaangażowani i będą także ci mniej wierni, mniej zaangażowani w takiej sytuacji. Dlatego też uczniowie i ci towarzysze tutaj Pana przedstawiają jeden wierniejszych, drugi tych mniej wiernych. I zapowiedzieli oni w tym w literze, że narodzi się Abrahamowi syn. A tutaj wypełnienie, oni także mieli tutaj zapowiedzieli, że pojawi się ktoś, kto jest wypełnieniem obietnic danych, bo syn Abrahama był wypełnieniem obietnic. Bóg mu dużo wcześniej obiecał, że będzie miał potomka, który będzie dziedzicem tych rzeczy, które mu są obiecane. Tak samo ludowi Bożemu na końcówce wieku żydowskiego, gdzie Jan Chrzciciel zapowiedział, że narodzi się dziedzic obietnic danych ludowi Bożemu. Czyli kto się pojawi? No, że pojawi się obiecane nasienie. Jezus jako Mesjasz, ten książę pomazaniec, który to pojawia się w październiku 29 roku naszej ery, bowiem nasz Pan w momencie swojego poświęcenia, spłodzenia z Ducha stał się właśnie tym pomazańcem, tym obiecanym nasieniem. I taką misję Jan Chrzciciel miał. To, co jest zapisane w 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to znajduje swoje wypełnienie w publicznej służbie Jana Chrzciciela, która rozpoczęła się na wiosnę 29 roku, pół roku wcześniej niż nasz Pan rozpoczął swoją misję. I czy Ewangelie potwierdzają, że Jan taką misję miał do wykonania, że ją wykonał? Tak, jest to potwierdzone, bo chociaż gdybyśmy zobaczyli do Ewangelii Marka, pierwszego rozdziału i wersety 2, 3 i 7, to przeczytamy takie słowa, które Jan głosił. Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. I mówił też Jan Chrzciciel, że idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Czyli zapowiadał pojawienie się Jezusa jako Mesjasza, tego, który jest większy, który jest dziedzicem tych obietnic, które zostały dane. Tak jak w obrazie naszym, w typie, Pan zapowiedział, jeden z tych trzech mężów zapowiedział Abrahamowi, że pojawi się mu u niego potomek, syn, dziedzic obietnic mu danych. I to jest właśnie wypełnienie tych pierwszych 15 wersetów 18 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Teraz druga część 18 rozdziału, czyli wersety od 16 do 33, przedstawia inny aspekt działalności Jana Chrzciciela i jego uczniów. Bowiem przez nich Bóg objawia prawdziwym Izraelitom, czyli poza figuralnemu Abrahamowi, bo Abraham przedstawia lud Boży, a w tym okresie czasu, zanim rozpoczął się jeszcze Kościół tutaj na ziemi, zanim pojawiły się jednostki spłodzone z Ducha, no to ludem Bożym byli prawdziwi Izraelici. Ci, którzy całym sercem starali się żyć zgodnie z naukami zakonu i naukami proroków podanych w Starym Testamencie. Więc im, tym prawdziwym Izraelitom, Bóg objawia, że zamierza poddać próbie i ostatecznie obalić nominalny żydowski system. I tutaj jeszcze mamy w tych wersetach od 16 do 21, mamy, że Pan mówi, czy mam objawić Abrahamowi to, co zamierzam uczynić. Zastanawia się nad tym, czy objawić swojemu ludowi, czyli prawdziwym Izraelitom, to, że zamierza zniszczyć Sodomę, czyli nominalny żydowski system, bo tutaj Sodoma reprezentuje nam nominalny żydowski system. I tam później idzie rozumowanie w taki sposób, że wziąwszy pod uwagę, iż prawdziwi Izraelici wielce się rozmnożą, bowiem do cielesnych prawdziwych Izraelitów dołączą duchowi Izraelici i że przez nich dokona się błogosławienie wszystkich narodów ziemi i to, że potomstwo Abrahama będzie Bogu wierne, to Bóg okazał swojemu ludowi wielki dowód zaufania i przez posługę Jana objawił, że wielkie grzechy narodu żydowskiego wołają do niego o pomstę. Tak samo jak w typie mamy, że wielkie grzechy Sodomy wołały o pomstę Bożą, tak tutaj mamy, że wielkie grzechy narodu żydowskiego wołają do niego o pomstę. Ta krew przelana, która miała spaść na to pokolenie od Abla do tutaj tego kolejnego, do Zachariasza, tego proroka, że to woła o pomstę. Dlatego też Pan postanowił, że te grzechy, że to wołanie dotarło do niego i on teraz zamierza tą rzecz sprawdzić, czyli zbadać sprawę, wezwać do pokuty i poddać ten system ostatecznym próbą, które mają stwierdzić, czy jego grzech i zło są tak wielkie, że czynią koniecznym jego zupełne zniszczenie. No i Jan Krzyciel taką naukę także głosił. Zobaczmy chociażby do Ewangelii Łukasza, 3 rozdziału, wersety od 7 do 9. Łukasza, 3 rozdział, wersety od 7 do 9, gdzie czytamy tak. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich chrzcił. Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać. Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A w Mateusza 3,12 też mamy słowa Jana Chrzciciela, który mówił, że mówiąc o naszym Panu, mówił, że w ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. I ta próba dla systemu żydowskiego, zapowiedź kary, także jest przewidziana, także była głoszona przez Jana Chrzciciela, właśnie jako wypełnienie tych słów, tych wydarzeń podanych w 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, od wersetów 16 do 21, kiedy jest to Abrahamowi zostaje podana informacja o tym, że Bóg zamierza sprawdzić, czy zło w Sodomy jest tak wielkie, że trzeba ją zniszczyć. To tak samo tutaj z tym mamy z żydowskim systemem, tym nominalnym, z ich państwowością, z ich religią, z ich świątynią. Później w wersetach od 18 rozdziału od 23 do 33 dowiadujemy się, że Abraham, dowiedziawszy się o tym zamiarze Boga, zaczyna prosić za Sodomą, zaczyna prosić o wybaczenie tego systemu, co w wypełnieniu, znaczy to tak, o wybaczenie tego miastu, co w wypełnieniu jest proszeniem o wybaczenie nominalnemu systemu żydowskiemu. To Abraham, czyli prawdziwi Izraelici, ci cieleśni Izraelici, przystępowali do Boga w modlitwie i pytali, bowiem wiedząc tego, co głosił Jan, że jest taki moment próby i że będzie ogień nieugaszony, który jest symbolem całkowitego zniszczenia, to zastanawiając się nad tymi kwestiami, to myśleli o takich rzeczach. Czy Bóg, niszcząc ten zepsuty system, planuje zgładzić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi, bo skoro zamierza zgładzić tych bezbożnych, czy także zgładzić sprawiedliwych? I druga myśl, która im chodziła po głowie, to była taka, czy jeśli znajdzie się w nim pewna liczba sprawiedliwych, to czy Bóg nie przebaczy całemu systemowi żydowskiemu ze względu na onych sprawiedliwych? Tak jak w typie Abraham tutaj prosił o to, czy pytał, czy jeśli znajdzie się, tam zaczynał 50, później tam 45, 40, 30, 20, ostatecznie zszedł aż do 10, czy jeżeli znajdzie się tych 10 sprawiedliwych w Sodomie, czy Bóg nie wybaczy Sodomie? I nie zniszczy, pozostawi przy istnieniu to miasto. Abraham tutaj był pewien, że jak powiedział na początek 50, no bo nie chciał zaczynać od takiej małej cyfry, że 50 tak byłby wystarczająco dużo. Po czym jak zaczynał sobie myśleć, jakie jest zepsucie w Sodomie i zdawał sobie sprawę, że może być problem ze znalezieniem 50 sprawiedliwych i tak schodził coraz niżej, i doszedł aż do 10 i po czym przestał prosić, no bo raz już tą swoją prośbę powtarzał 6 razy, a po drugie zapewne wydawało mu się, no, że 10 sprawiedliwych to już na pewno się w Sodomie znajdzie. A jak się okazało, to tych 10 sprawiedliwych się nie znalazło, bo znalazł się tylko Lot ze swoją żoną i 2 córkami, czyli mamy 4. Tutaj 4 sprawiedliwych w Sodomie się znalazło i to okazuje się, i to tylko ci, którzy tam byli obcymi przybyszami, a nie rodowitymi sodomitami, mieszkańcami i Sodomy, więc tutaj się nie znalazło. I tak samo w wypełnieniu prawdziwi Izraelici, wiedząc z misji Jana Chrzciciela, jakie są plany Boga, prosili o to, by Bóg przebaczył temu systemowi żydowskiemu, bo nawet prawdziwi Izraelici miłowali ten system, w którym byli, no bo to był system, który ich wychował i byli do niego przywiązani. Widzimy, jak później z Dziejów Apostolskich, jak wielu z Żydów, którzy przyszli do Chrystusa i uwierzyli z Chrystusa i nawet byli spłodzeni z Ducha, jak wielki problem mieli z zerwaniem z żydowskimi tradycjami, z różnymi nakazami zakonu, jak wielkie problemy apostoł Piotr miał z tym, jak jeszcze większe problemy mieli inni bracia, którzy próbowali wprowadzać żydowskie nauki i narzucać chrześcijanom przestrzeganie żydowskich zwyczajów, niejedzenie pewnych mięs, zachowywanie takich dni czy innych, świętowanie sabatu próbowali narzucać, bo tak trudno było im zerwać. Chociaż nawet, mamy nawet prawdziwym Izraelitom, było to trudne, dlatego ci prawdziwi Izraelici prosili Boga, jakby się tylko dało, żeby zachował ten system żydowski, że przecież jest tam pewna liczba sprawiedliwych, nie jest on do końca zepsuty, więc niech Bóg przebaczy całemu systemowi ze względu na on jest sprawiedliwy i niech nie niszczy tego systemu. No ale nie dało się, bo przy nowej nauki nasz Pan przyszedł po to, zbadał sytuację, bo przecież jego tutaj misja na ziemi to był 3,5 roku jego misji, to okres próby dla narodu żydowskiego, by sprawdzić, czy ten system nadaje się, czy nie. Okazało się, że się nie nadaje do tego, by przejść płynnie w nową dyspensację z tego systemu, którą nasz Pan chciał założyć. No i później stwierdził, że no nie można wlać młodego wina, nowego wina do starych bukłaków. Nowych jego nauk nie da się wlać do tego starego bukłaka, jakim jest system żydowski, bo to jego wino, nowe nauki rozsadzi ten system, bo są to rzeczy nie do pogodzenia. Więc tam to jest, tak sobie omówiliśmy pokrótce rozdział 18 i przechodzimy do rozdziału 19. W rozdziale 19 jest już mowa tylko o dwóch posłańcach. Nie ma już Pana, który by dotychczas był głównym mówcą, bowiem wkraczamy tutaj w okres, posunęwamy się do przodu, wydarzenia postępują do przodu, czas płynie i w tej chwili jesteśmy już w okresie, który przypada po zakończeniu publicznej służby Jana Chrzciciela. Bo wiemy, że Jan Chrzciciel wykonał swoją misję i czas byłoby, żeby zszedł z pola, żeby nasz Pan tutaj wysunął, mógł się całkowicie wysunąć naprzód ze swoją misją, która oczywiście była ważniejsza, misja Jana miała tylko stanowić przygotowanie dla misji naszego Pana. No to Jan został uwięziony przez Heroda, ostatecznie ścięty, ale nawet już od momentu więzienia jego służba się skończyła, bo już będąc w więzieniu nie mógł dalej głosić i propagować takich czy innych myśli, nie mógł przedstawiać już dalej poselstwa Bożego. Więc w 19 rozdziale zostaje tylko dwóch posłańców tutaj i ponieważ Jan odszedł w przeszłość, to możemy powiedzieć, tak samo wraz z nim i jego uczniowie schodzą z pola dziejowego, bo teraz nasz Pan wykorzystuje już, nie używa ich do misji, do wypełniania swoich celów, bowiem oni swoje zadania już wykonali. Teraz zostaje tych dwóch posłańców i oni przedstawiają innych, których Bóg posyła. Kogoż oni przedstawiają teraz? No, dwóch posłańców, bardziej wiernych z ludu Bożego. No, tutaj byłby Jezus, apostołowie, by tutaj byli pokazani. No i tych mniej wiernych ze specjalnych sług Bożych, okresu żniwa wieku żydowskiego, w ich służbie dla Boga w związku z zepsutym żydowskim nominalnym systemem. Bo tutaj to właśnie w tym aspekcie służba dla Boga w związku z zepsutym żydowskim nominalnym systemem. No i czytamy w 19 rozdziale, jesteśmy na początku, wypełnienie wersetów 1 i 1, od 1 do 3, że ci właśnie dwaj posłańcy, czyli ci wierniejsi i mniej wierni, wchodzą w sferę szczególnej służby w stosunku do nominalnego żydowskiego systemu. Czyli tak jak mamy, to jest przyszli do Sodomy, czyli rozpoczęli tą swoją służbę w stosunku do tego systemu. Czyli zaczęli nasz Pan jego uczniowie, jako jego wsparcie, zaczynają się przyglądać tej sytuacji, rozpoczynają służbę w stosunku do tego nominalnego systemu żydowskiego. I pojawiają się tam pod wieczór, no bo to już jest, wieczór jest końcem dnia u Żydów. I oni przychodząc pod wieczór na koniec dnia, czyli przy końcu wieku żydowskiego. Kończy się dzień, czyli kończy się wiek żydowski, i oni wtedy tą służbę zaczynają. Pośród Żydów znajdowała się pewna klasa prawych ludzi, wśród nich były wybitne jednostki. Kto dokładnie tam był, to trudno powiedzieć. Być może takie jednostki jak Szymon, Faryzeusz, czy Nikodem i Gamaliel. Byli to ważni Żydzi, wysoko postawieni w hierarchii żydowskiej, którzy sprzyjali naszemu Panu. A że sprzyjali, to wiemy. Szymon Faryzeusz zaprosił naszego Pana na ucztę do siebie, do domu. Nikodem przychodził do naszego Pana, żeby się od niego dowiedzieć. Więc były to jednostki, które wierzyły w Jezusa, ale otwarcie się do tego nie przyznawały. Dlaczego? Bowiem należały do Sodomy, do antytypicznej Sodomy, czyli do tego nominalnego żydowskiego systemu. A nie chciały się przyznać otwarcie do naszego Pana w tym właśnie początkowym okresie jego działalności, ze względu na to, że nie chciały stracić swojej pozycji, bo nie chciały opuścić Sodomy, bo byli przywiązani do tej antytypicznej Sodomy, do nominalnego żydowskiego systemu i w żadnym wypadku nie chcieli stracić swoich stanowisk, pozycji, autorytetu i zostać wyłączeni z synagogi, ale byli to tacy Żydzi, którzy sprzyjali naszemu Panu. W późniejszym okresie zostali spłodzeni z ducha i stali się przez to członkami Kościoła, ale z powodu pewnej miary niewierności odpadli do klasy wielkiej kompanii. To jest właśnie antytypiczny lot. Wówczas jeszcze niespłodzony z ducha, co zresztą nie powinno dziwić, bo nawet ci tutaj, którzy w tym momencie to spłodzony z ducha jest tylko nasz Pan Jezus Chrystus, nawet apostołowie jeszcze nie są spłodzeni z ducha, więc biorąc tych, którzy pochodzą z rodu Adama, to jeszcze nikt nie jest spłodzony z ducha, więc i oni nie mogą. Oni później w swoim postępowaniu, w dalszej części rozdziału 19, są klasą wielkiej kompanii. Dlatego Lot właśnie przedstawia na początku żniwa wieku żydowskiego, czyli od 29 do 33 roku naszej ery, przedstawia tych Żydów, którzy, zwłaszcza wybitne jednostki, bo tutaj żona Lota i jego córki to przedstawiają tych mniej wybitnych, którzy razem z nimi trzymali. Lot przedstawia przywódców, czyli przywódców nominalnego systemu żydowskiego, którzy sprzyjali Jezusowi podczas jego misji. Więc oni powitali sług Bożych i zaprosili ich do swojej sfery. Słudzy Boży powiedzieli, że niekoniecznie wśród nich chcieliby się obracać w ich sferze, tylko pozostać na zewnątrz, żeby obserwować warunki, nie takie warunki, jakie panują wśród tych Żydów, którzy sprzyjają Jezusowi, tylko ogólnie, żeby zobaczyć, zaobserwować, jak to jest w całym narodzie żydowskim, nie tylko w tej, no powiedzmy, lepszej jego części. Więc będziemy nocowali na dworze. Odpowiedzieli, nie ograniczymy się do tej waszej sfery, bo ta wasza sfera to w sumie jest jeszcze taka najlepsza wśród Sodomy, a my chcemy zobaczyć, co się dzieje w ogóle w całej Sodomie, nie tylko w tej najlepszej części, którą wy reprezentujecie. Lecz ostatecznie zgodzili się, weszli do ich tej sfery, no i była uczta, jedzenie. Jedzenie zawsze przedstawia karmienie się naukami. No to rozpoczęło się ucztowanie na różnych zarysach prawdy. Czy tak miało miejsce? No, czy to się wypełniło? No, wypełniło się. Nasz Pan gościł w domach faryzeuszy, chociażby u wspomnianego Szymona Faryzeusza, głosił tam swoje nauki. No, było to błogosławieństwo dla tych, którzy no, mieli w jakikolwiek sposób otwarte serca, że docierało to do nich, czyli chociaż nie byli prawdziwymi Izraelitami, którzy są pokazani w Abrahamie, ale to byli tacy, którym niewiele brakowało do tego, by takowymi się stać. przypomina nam się taki, Biblia podaje w Ewangeliach taki przykład, że przyszedł do Jezusa pewien uczony w piśmie. No właśnie, czyli uczony w piśmie, jeden z tych pokazany w klasie. Powiedzmy, no, to czy nie wiadomo, co się z nim później stało, tak, w tym konkretnym przypadku, bo Biblia nie mówi, jakie były jego losy później, ale w tym momencie on pasuje on do Lota. Jest członkiem antytypicznej Sodomy, jest, należy do elity społeczeństwa żydowskiego i on zadaje naszemu Panu pytania o najważniejsze przykazanie i nasz Pan mu odpowiada, on akceptuje tą odpowiedź naszego Pana, co znaczy, że on ma takie same zrozumienie, takiego samego ducha, że właśnie te dwa przykazania miłości najwyższej do Boga i miłości do bliźniego jak do siebie samego, że to rzeczywiście jest najważniejsze w zakonie. I nasz Pan o nim mówi, że niewiele brakuje ci do Królestwa Bożego, żeby wejść. Czyli właśnie to jest ktoś, kto nie jest pokazany w Abrahamie, ale ktoś, kto jest pokazany w Locie. Nie jest mu daleko do tego, by stać się uczniem Jezusa, ale są pewne rzeczy, bo on jest częścią Sodomy i jest do tego tak przywiązany, że chociaż pozytywnie reaguje na nauki naszego Pana, to nie jest w stanie przystać do niego w sposób otwarty, przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy obecnie. Czyli takowi przyjmują nauki naszego Pana, czyli karmią się nimi, no ale inni z przywódców żydowskich, to ci sekciarscy wodzowie, to zupełnie inaczej na to patrzą. Całkowicie im się nie podoba to, co głosi nasz Pan, to, co głoszą jego uczniowie, bo pamiętajmy, że jego uczniowie też głosili. Nasz Pan, mamy zapisane w Ewangeliach, że nasz Pan ich rozesłał po dwóch, żeby także głosili, bo zdał sobie sprawę, że no on sam w tym krótkim okresie czasu nie obejdzie wszystkich miasteczek i wiosk Izraela, żeby wszędzie dobra nowina była głoszona, więc wysłał swoich uczniów po dwóch i oni chodzili i głosili te nauki. Więc sekciarscy wodzowie nie przyjmowali tego, bowiem słudzy Boży nie głosili nauk zgodnych z ich zepsutymi naukami i postępowaniem. Dlatego nie zostali przez nich dobrze przyjęci, co też wiemy z Ewangelii, jak przywódcom narodu żydowskiego. W większości z nich nie podobały się nauki naszego Pana i to, co nasz Pan głosił. Dlatego nie trzymali się naszego Pana z dala, a nawet potępiali jego samego ich nauki, bo nasz Pan głosił na pokutę i Królestwo Boże. Nauki, które nie były popularne wśród nich. Oni innych nauk pragnęli. Oni nie czekali na tutaj kogoś, kto chce głosić pokutę i Królestwo Boże w niebie, tylko na kogoś, kto będzie głosił wielkość narodu żydowskiego i Królestwo tu, na ziemi, że poprowadzi nas, że my zrzucimy jasmo Rzymian, to na początek, no, a później najlepiej było, jakbyśmy zapanowali nad całym światem. I tak jak teraz panuje Rzym, no to my byśmy zajęli miejsce Rzymu i takie ziemskie królestwo im się marzyło. A widząc, że nasz Pan zupełnie w tą stronę nie idzie, a raczej z jego nauk wynika, że potępia ich samych i ich postępowanie, no to od razu był zgrzyt i to im się występowali oni przeciwko sługom Bożym, bo chcieli ich nauki zanieczyścić swoimi błędami i zaszkodzić im w taki czy inny sposób. Później jak przejdziemy do wersetów od 4 do 10, tam gdzie ci się zdegradowani ludzie z Sodomy zgromadzili pod domem Lota i chcieli, żeby wydano ich tym mężom, no to przedstawia nam to, że zdegradowane jednostki z wszystkich części systemu żydowskiego, tak jak tam jest mowa, że z całego miasta się ci mieszkańcy Sodomy zgromadzili, to otoczyli sferę, w której Lot i szczególnie słudzy pańscy mieli społeczność w prawdzie i w jej duchu, żądali, by słudzy Boży zostali im wydani, by mogli wypaczyć ich nauki i połączyć się z nimi w ich własnych naukach i praktykach, tak jak to było ich zwyczajem czynić z ludźmi. Pamiętamy, co nasz Pan im zarzucił w Mateusza 23:15. Zresztą zobaczmy do Mateusza 23:15. Mateusza 23:15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami. Mówi tutaj współcześniona Biblia Gdańska, że toż samo chcieliby uczynić z naszym Panem i jego naukami. Także, bo on tu obchodzicie morza i lądy, czyli czynicie wielkie starania, wielkie wysiłki podejmujecie, by pozyskać współwyznawcę, a to tylko po to, by stał się synem piekła dwa razy takim jak wy sami. Rozważaliśmy to kiedyś na naszych badaniach zborowych, ten werset. Synem piekła z powodu błędnych nauk prowadzących do zguby i błędnego postępowania. To jest dwakroć z dwóch punktów widzenia. I toż samo chcieliby uczynić z naszym Panem, by stał się ich współwyznawcą, by stał się takim jak oni, czyli innymi słowy próbowali, chcieliby nagiąć naszego Pana i jego nauki tak, by dopasować je do antytypicznej Sodomy, czyli do swojego nominalnego systemu żydowskiego. Lot próbował temu zapobiec, żeby tutaj nie postępowali w taki sposób do naszego Pana. Nawet oferował im wydanie części swoich zwolenników. Tutaj to są to, co Lot oferował, wydanie tych swoich córek tym ludziom. Córki to jego zwolennicy, że odda im swoich zwolenników. Ale to nie pomagało, bo Lot był uważany za obcego w ich szeregach. Tak samo tutaj Lot, ten literalny Lot, był uważany za obcego, no bo był obcym, bo nie był rodowitym mieszkańcem Sodomy, tylko był obcym przybyszem. A tutaj w systemie żydowskim ci tacy przywódcy, którzy sprzyjali Jezusowi, to oni oczywiście byli Żydami z krwi i kości, i faryzeuszami, i uczonymi w piśmie tutaj, ale byli uważani za obcych, bo mieli innego ducha, bo mieli lepszego ducha. Nie mieli takiego zepsutego ducha, nie byli to synami piekła dwakroć, tak jak ci faryzeusze, których potępiał nasz Pan, bo to byli ci, do których nauki Jezusa przemawiały, tylko mieli problem z przyjęciem z powodu tego, że tak mocno tkwili w tej Sodomie, w tym typicznym systemie, antytypicznym systemie żydowskim, w nominalnym tym systemie, mieli pozycje, mieli stanowiska i to wszystko utrudniało im przyjęcie nauk naszego Pana, chociaż to są rzeczy, które przemawiali do nich, bo oni rzeczywiście niedaleko byli w swoim duchu, w swojej postawie od Królestwa Niebios. Niewiele im brakowało do tego, by być prawdziwymi Izraelitami. Nie byli zakłamanymi obłudnikami, tak jak cała reszta, która tylko udawała świętych na zewnątrz, a wewnątrz była pełna zepsucia, jak to nasz Pan o faryzeuszach mówił ogólnie o tej klasie, ci takowymi nie byli. Dlatego też tamci widzieli, że mają innego ducha, uważali ich za obcych, że nie za pełnowartościowych przywódców narodu izraelskiego, który by próbował być ich sędzią, próbowałby ich uczyć, kiedy on sam jest ledwo tolerowany. My ciebie ledwo tolerujemy, a nie żebyś ty nas pouczał, jak mamy postępować. Dlatego też nasze słudzy pańskie wciągnęli Lota z powrotem do swojej sfery, czyli nasz Pan musiał się ograniczyć we społeczności z tymi, którzy mu sprzyjali, bo z tamtymi nie mógł mieć żadnego kontaktu. Więc ten okres czasu od 29 roku do czasu na krótko przed ukrzyżowaniem naszego Pana, tak do 5 dni przed ukrzyżowaniem naszego Pana, był okresem próby dla nominalnego systemu żydowskiego. I ta próba wykazała, że system wymaga zupełnego zniszczenia, bowiem nie znalazło się w nim odpowiedniej liczby sprawiedliwych, która by pozwoliła na oszczędzenie całego systemu. Ta cyfra 10 to oczywiście jest cyfrą symboliczną, bo więcej niż 10 prawdziwych Izraelitów się znalazło w tym systemie, chociażby apostołów było 12, nawet jakby odliczyć Judasza, to 11 zostaje, co wciąż jest cyfrą większą od 10, a wśród uczniów naszego Pana też jeszcze byli prawdziwi Izraelici tutaj, więc ta cyfra 10 jest symbolem ludzkiej doskonałości tutaj i takiej doskonałości, jaka była wymagana od tego, by być prawdziwym Izraelitą, odpowiednia liczba, nie wiem jaka to liczba byłaby wymagana, ilu tych sprawiedliwych powinno było się znaleźć, żeby wybaczyć tego systemowi. W każdym bądź razie za to, co się znalazło, było zdecydowanie za mało, by ten system, by uzasadnić dalsze istnienie tego systemu. Więc wodzowie tego systemu sami nie korzystali z prawdy na czasie, ale nie pozwalali innym, prześladując takich, którzy chcieliby przyjąć prawdę na czasie o Królestwie Bożym. Innymi słowy, dalsze istnienie tego systemu nie tylko nie przynosiłoby korzyści, ale byłoby skrzywdą, byłoby przeszkodą do pozyskiwania członków Kościoła. Bo tak jak tu wspominałem przed chwilą, wodzowie tego nie tylko sami nie korzystali, ale poprzez mając wpływ i autorytet wśród ludzi, blokowali innym drogę do Królestwa Bożego. Więc żeby tą drogę do Królestwa Bożego szerzej otworzyć, to trzeba było ten system zniszczyć, bo ten system staje się przeszkodą. I zresztą prowadziłby do dalszego degradowania się tych ludzi, którzy postępowali tak, jak postępowali, a żyli w świętym przekonaniu, że są ludem Bożym i wielce zasłużeni u Boga, więc najlepiej było im to zniszczyć. Jakbyśmy zobaczyli do Mateusza 23 rozdziału, wersetu 13, to czytamy tam to, o czym wspominałem. Lecz biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie, ani wchodzącym nie pozwalacie wejść. Tak? Wchodzącym, tym, którzy chcieliby wejść, to im utrudniacie, blokujecie tą drogę, zniechęcacie ich od tego. Więc tym zdegradowanym Żydom nie udało się przełamać bariery, czyli tych drzwi z typu, ponieważ tymi drzwiami, tą barierą była moc Bożej prawdy i jej ducha, której nie mogli przełamać. Bowiem szczególni słudzy pańscy, nasz Pan, apostołowie, dzięki posiadaniu prawdy i jej ducha mieli solidną obronę, mieli mądrość, której tamci nie byli w stanie się oprzeć. Pamiętamy, jak to ci uczeni w piśmie, faryzeusze, próbowali, mogliby się powiedzieć, zagiąć naszego Pana, przyłapać go na jakimś słowie, żeby można go było oskarżyć, żeby przedstawić jego nauki jako niewłaściwe, jako zanieczyszczone właśnie, a nie byli w stanie tego uczynić, bo nasz Pan zawsze potrafił udzielić im właściwej odpowiedzi. I ci faryzeusze, uczeni w piśmie i zwolennicy, ponieważ coraz bardziej grzeszyli, to przez to popadali w coraz większe ślepotę. Tak jak w typie, ci, którzy atakowali ten dom, zostali porażeni ślepotą, tak samo w antytypie, popadli w duchową ślepotę, że nie byli w stanie zrozumieć tych rzeczy, które nasz Pan głosił. Popadali w coraz większe zaślepienie. Możemy zobaczyć znowu Mateusza 13 rozdział. Mateusza 13 rozdział, wersety od 11 do 16. A on odpowiedział im: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane. Kto bowiem ma, temu będzie dodane i będzie miał w obfitości. Ale kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą, i słuchają, a nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrzeć będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Tak mówi nasz Pan. Tak więc, ponieważ naród, w osobach swoich, zwłaszcza przywódców, popadał w coraz większe zaślepienie, próby dowodziły, że nie jest godny tego, żeby dalej istnieć. Dlatego nasz Pan na koniec swojej misji, kiedy próba tego narodu dobiegła do końca, to zapowiedział: oto dom wasz pusty wam zostanie. Wasz dom zostanie zniszczony. Tutaj ten nominalny system żydowski. I oskarżył wodzów o ślepotę. To tam jest szereg wersetów w Ewangelii, które o tym mówią, że nazywa ich ślepymi przewodnikami ślepych i że właśnie się potkną, wpadną przez to, że są ślepi. Więc będąc zaślepieni, oni nie mogli znaleźć żadnego sposobu, by dostać się do sfery prawdy, by ją zanieczyścić. Tak jak w typie ci mieszkańcy Sodomy nie mogli dostać się, wejść do domu Lota. Więc w antytypie nie mogli znaleźć ani pojedynczego zarysu prawdy, który mogliby obalić lub zanieczyścić. Później w wersetach 12-14 mamy tych zięciów, o których tutaj do których Lot się zwracał z tym, by opuścili Sodomę. Tak więc ci zięciowie okazali zbyt duże przywiązanie do tego systemu i posłuchaństwo o jego zniszczeniu wydało im się za daleko posunięte. Po prostu było to niewyobrażalne, że Bóg może zniszczyć nominalny system żydowski, przecież to jest jego lud, który ma jego przymierze. No więc tutaj zapisane jest, że wydawało im się, że Lot żartuje. Było to tak, wydawało się tak niewyobrażalne, że tylko to może być żart. A ci zięciowie to oczywiście reprezentują nam sympatyków Lota, którzy chcieli połączyć się z jego zwolennikami, bo córki Lota wyobrażają zwolenników Lota, tych w miarę prawych przywódców narodu żydowskiego, a zięci, którzy mieli poślubić jego córki, połączyć się z jego córkami, no, którzy sami chcieli się stać zwolennikami, jeszcze tymi zwolennikami nie byli, dopiero byli w drodze do tego. I później od wersetu 15, rozdziału 19, to mamy wydarzenia mające miejsce pod koniec żniwa wieku żydowskiego. Wersety od 15 do 18 przedstawiają, że Lot i jego rodzina mają trudności w opuszczeniu Sodomy z powodu miary światowości i przywiązania do tego systemu. No bo tutaj ten naród miał bardzo, jak wiemy, rozwinięte zwyczaje. To do dzisiaj widać po tych ortodoksyjnych Żydach, jakie one mają zwyczaje, nauki różnego rodzaju, jak każdy szczegół życia jest uregulowany. Jest tylko jeden właściwy sposób robienia czegoś. Dokładnie jest każdy szczegół ich życia określony i każdy, kto tak nie postępuje, to no, czyni źle, bo było to wielkie oburzenie i w rzeczach, które jak dla nas z chrześcijańskiego punktu widzenia są całkowicie bez znaczenia, toczą wielkie dysputy, a nawet są skłonni mordować innych i siebie nawzajem z powodu tego, że jakiegoś tam szczególiku, którym się różnią. Widziałem kiedyś w Krakowie wystawę o Żydach Hasydach, tutaj mieszkających właśnie w Krakowie. I poczytałem trochę coś informacji, które były przy tych zdjęciach i różnych rzeczach, jakie tam zostały z tamtego okresu czasu. I przeczytałem dla mnie szokującą rzecz, że były pod koniec XIX wieku w Krakowie wśród tych Żydów były wewnętrzne zamieszki, podczas których ginęli ludzie i to Żydzi mordowali Żydów. A z jakiego powodu to się działo? No był wielki spór odnośnie tego, jak mają być zwierzęta składane w ofierze, a chodziło o drobny szczegół, czy to zwierzę, jak się składa w ofierze, to trzeba je zabić. Przy tym spór dotyczył tego wielki, że czy do zabijania tych zwierząt ma być używany nóż stalowy, czy nóż żelazny. I ponieważ niektórzy uważali, że stalowy, a inni, że żelazny, to się mordowali z tego powodu, bo tamto jest niegodne życie, jak uważa, że stalowy, a ja uważam, że żelazny i na odwrót. To jest właśnie, pokazuje na to wielkie przywiązanie do tradycji, do jakichś tak jak co nasz Pan też im zrobił, jakieś tam te inne kminki i te inne, że to im zastąpiło istotę prawa Bożego, takie różne ceremonialne rzeczy, które tak naprawdę nie posiadają żadnego znaczenia. Bóg nakazał je w Starym Testamencie, by Żydzi czynili, bo były to obrazy pewnych rzeczy. A zresztą tutaj czy nóż stalowy, czy żelazny, to w ogóle Bóg nie określił tego. W związku z tym jakikolwiek nóż z jakiegokolwiek materiału wykonany jest stosowny do tego przy składaniu ofiar. No ale oni sobie podokładali do przepisów bożych tak dużo, że się pośród tego zatracili. Tak bardzo pokochali te nauki swoich starszych, że to co Bóg nakazał, to zeszło na dalszy plan, tak że nawet nie zauważali, że częstokroć to, co sami wymyślili, podważa i unieważnia to, co Bóg wcześniej nakazał. To, co też Jezus zresztą im wyrzucał, że przez naukę swoją unieważniają przykazania Boże. Dlatego byli do tego tak bardzo przywiązanie, że mieli trudności opuścić ten system. My jesteśmy już tu w czasie, gdy misja naszego Pana się zakończyła, kiedy rozpoczęło się już spłodzenie z ducha, więc tutaj Lot i jego zwolennicy to już są jednostki spłodzone z ducha. Mają nakaz, by uciekać na górę, czyli góra jest w Biblii symbolem Królestwa Bożego, czy mają nakaz, by położyć swoją ufność wyłącznie w Królestwie, a im jest ciężko położyć ufność w Królestwie Bożym, bowiem pokładają ufność trochę w Królestwie Bożym, a trochę po staremu w żydowskich zwyczajach, że poprzez ich przestrzeganie się Bogu przypodobają i będą miłymi. Nie są w stanie zerwać z tym, że tylko wiara w Chrystusa może ich się przybliżyć do Boga i dzięki temu uzyskują usprawiedliwienie i mogą chodzić z Bogiem. Wciąż im się wydaje, że pewne obrzędy muszą być wykonywane, jakieś dni specjalne, zachowywane, no, tak jak nakazywał zakon, a nie tylko, że Królestwo Boże w przyszłości jest dla nich nadzieją, a nadzieję, swoją ufność pokładali właśnie w tym systemie. Więc później wersety od 19 do 23 to mówią nam o tym, że nie mogli oni osiągnąć stanu, w którym pokładaliby swoją ufność wyłącznie w Królestwie Bożym. I chociaż byli prawi i boleli nad tym złem, które działo się w żydostwie, tak jak Lot bolał nad tym złem, które się w Sodomie działo, to oni dobrze czuli się w sferze żydowskiego sekciarstwa z jego tradycjami i zwyczajami. A opuściwszy Sodomę, tęsknili za poprzednimi związkami, które tutaj mieli, za tymi właśnie różnymi tradycjami, zwyczajami, za tymi przywódcami żydowskimi. Więc dlatego, gdy opuścili Sodomę, to tęsknili za tym, więc gdy zobaczyli podobny, choć słaby i rozwinięty stan sekciarstwa w pierwotnym kościele, to chcieli się tam schronić. Tak jak to Lot mówił, że na górze to on nie dojdzie do góry, on nie jest w stanie w samym Królestwie Bożym pokładać ufność, to niech się schronie w tym miasteczku Soar, które mówi, że ono jest małe, ale znajdę tam schronienie. Sodoma wielkie miasto, Soar małe miasto. Sodoma wielki system sekciarski, Soar mniej, mały system sekciarski, jaki już tworzył się w tym w pierwotnym kościele, bo człowiek zawsze lubi sobie sekty budować. I czy coś takiego miało miejsce podczas Dziwa Wieku Żydowskiego? Możemy znaleźć dowód na tym w Piśmie Świętym? Możemy znaleźć dowód w pismach apostoła Pawła, który taką postawę, takie budowanie sekciarstwa w kościele w kościele chrześcijańskim potępia w pierwszym liście do Koryntu. W pierwszym rozdziale, w wersetach od pierwszy do Koryntów, pierwszy rozdział od 10 do 13, gdzie apostoł Paweł pisze tak: proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? To jest właśnie budowanie sekciarstwa poprzez przywiązywanie się do ludzkich narzędzi, nadmiernych, nadmierne przywiązywanie się, tak że te narzędzia stają się ważniejsze od samego Boga niewidzialnego. I to jest coś, co jest charakterystyczne dla człowieka, no i trzeba powiedzieć, działa po dzień dzisiejszy. Po dzień dzisiejszy ludzie przywiązują się do swojej organizacji religijnej, do której należą, do przywódców tej organizacji i nawet gdy widzą zło popełniane przez tych przywódców i zło dziejące się w tej organizacji, to też większość ma wielkie problemy ją opuścić z powodu swojego przywiązania do tej organizacji, czy do poszczególnych nauczycieli, bo przecież to ten mnie zapoznał kiedyś z prawdziwymi naukami o Bogu, ten moim duchowym ojcem, tak samo jak w pierwotnym kościele było, ten się do apostoła Pawła przywiązał, a tamten bardziej do Apollosa, a tamten do Kefasa, czyli do Piotra, a tymczasem to apostoł Paweł, oni wszyscy są tylko ludzkimi narzędziami i żaden z nich nie umarł za któregokolwiek z chrześcijan. Dlatego też powinni pokładać swoją ufność w Chrystusie, w Bogu, w Królestwie Bożym, a nie w ziemskiej organizacji, ani w ziemskich przywódcach. No, a jest to coś, co wtedy działało i działa, ten sam duch działa po dzień dzisiejszy. Typowy dla upadłego człowieka, który, zresztą typowe jest, dla człowieka w ogóle jest trudne, że wymaga dużego wysiłku życie rzeczami duchowymi niewidzialnymi. Dużo łatwiej żyć mu wśród rzeczy widzialnych, no bo jest istotą cielesną i to, co się cieleśnie postrzega, jest łatwe do zobaczenia, do zrozumienia i człowiek by w tym chciał pokłożyć ufność. A tutaj właśnie Bóg szuka takowych w jego Ewangelii, którzy chcą położyć ufność na czymś niewidzialnym, na Bogu i na Jego obietnicach, a nie na widzialnych przywódcach. Więc ci, którzy mają takie zbytnie przywiązanie do ziemskich organizacji i ziemskich przywódców, no to niestety przegrywają swoją duchową walkę, bowiem Bóg szuka takich, którzy mają przywiązanie do Niego, a nie do ziemskich rzeczy. A życie wieczne może dać tylko Bóg, a nie żadna ziemska organizacja, ani żadny ziemski przywódca. Więc dlatego też Lot tutaj ma te wielkie problemy i ucieka do tego, ponieważ zostało mu zniszczone, jest to wielkie sekciarstwo, w którym był, to ucieka do czegoś najbardziej podobnego, czyli do małego sekciarstwa, które w pierwotnym kościele zaczyna się rozwijać. Wersety 24-25, które pokazują zniszczenie Sodomy, to mają wypełnienie w latach 69-73, kiedy to rzymska armia Tytusa roznosi na strzępy żydowską państwowość, kiedy wypełniają się słowa naszego Pana, który mówił o świątyni, której Żydzi tak byli przywiązani, którą tak bardzo podziwiali, że kamień na kamieniu tutaj nie zostanie. I tak to rzeczywiście wtedy zostało to spełnione. Werset 26 mówi o żonie Lota. To są ci ze zwolenników Lota, którzy już przyszli do systemu chrześcijańskiego, bo opuścili tą Sodomę, zostali spłodzeni z ducha, ale tak bardzo tęsknili za tym systemem, tak bardzo tęsknili, że przyprawiło ich to o śmierć duchową. Tutaj, że umarli duchowo, to jest klasa wtórnej śmierci, która się pojawiła wśród tych, którzy właśnie wyszli z narodu, byli z narodu żydowskiego, przyszli do kościoła chrześcijańskiego, ale nie mogli zerwać z żydowskimi tradycjami i chcieli tym wciąż żyć i pokładać swoją ufność, no to takowi, no to jeżeli wcześniej zostali spłodzeni z ducha, to znaczy, że raz, że dostąpili usprawiedliwienia, czyli wcześniej przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako tego, który ich usprawiedliwia, a później znowu mieli problem żyć w oparciu tylko o Jezusa i chcieli żyć w oparciu o przestrzeganie takich czy innych obrzędów zakonu, no to takowi ponoszą śmierć. No, zamienienie żony Lota w słup soli obrazuje no, śmierć, zniszczenie takowych. Tak jak nasz Pan powiedział, że żaden, który przyłożywszy rękę do pługa, ogląda się wstecz za tym, co zostawił, co z tęsknotą patrzy za tym, co zostawił za sobą, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ja później końcówka wersetu rozdziału 19 mówi o wydarzeniach, które miały miejsce po zakończeniu żniwa wieku żydowskiego. Mamy tam opisane, że widząc, jak została zniszczona żydowska państwowość, że to rzeczywiście się wypełniło, że to nie były takie zapowiedzi tylko puste, które jak taki straszak tylko rzeczywiście państwowość żydowska została kompletnie zniszczona przez armię Tytusa, to klasa Lota, utracjusze koron, który właśnie z tego powodu, że nie mogli całkowicie opierać się na Bogu, stracili korony, a wśród nich byli gorsi, którzy bardziej popadli w judaizm, z powrotem to pokazani w żonie Lota, to ponieśli śmierć. Ci pokazani w Locie to tylko stracili swoje korony przez to, że nie pokładali ufność za bardzo w systemie żydowskim, a za mało w naszym Panu. Widząc, co się stało z tym systemem, że Bóg go zniszczył, ten system sekciarstwa żydowskiego, to opuścili Soar, bo się bali, że tutaj także miasto, skoro wielkie miasto Sodoma zniszczone, to może małe miasto Soar także zostanie zniszczone, więc opuścili to sekciarstwo i bardziej zaczęli pokładać ufność Królestwie Bożym, zamieszkali na górze, ale czynili to w skrytości, bali się do tego bardzo wyraźnie przyznać, bo jest napisane, że zamieszkał w jaskini. A jak ktoś zamieszka w jaskini, to znaczy, że się kryje, żeby nie było go widać. I to moglibyśmy sobie, możemy w tym zakończyć, bo tam można by wiedzieć jeszcze o tych córkach Lota i o tych wydarzeniach, co się tam działo. W każdym razie chodziło tam o judaizowanie, o wprowadzanie judaizmu do chrześcijaństwa. To bardzo widać w pismach apostoła Pawła, w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, w liście do Galatów, jeszcze w innych miejscach, jak apostoł Paweł bardzo walczył z tym błędem, który się wówczas szerzył, judaizującym błędem i tym winem, którym się Lot upijał, to tymi naukami, to były nauki mówiące, że żydowskie nauki, zwyczaje, aspiracje i nadzieje mogą zostać połączone z chrześcijańskimi naukami, zwyczajami, nadziejami w taki sposób, by przestrzeganie zakonu było obowiązkiem wszystkich chrześcijan. Do tego takowi chcieli doprowadzić ci, którzy mieli to przywiązanie do tego systemu, pokazani w Locie, a zwłaszcza w jego rodzinie tutaj, bo ta rodzina tutaj jeszcze bardziej niż Lot do tego dążyła. Lot w sumie był nieświadomy, że to jest czynione, że ci, którzy są wokół niego, są jego zwolennikami, próbują doprowadzić do narzucenia zakonu chrześcijanom. I to nawet tym chrześcijanom pochodzącym z pogan. No, tutaj Bóg użył apostoła Pawła do zwalczenia tego błędu. Udało się go zwalczyć. Chociaż co jakiś czas w chrześcijaństwie odżywają różnego rodzaju związane z tym rzeczy. Chociażby pojawiają się chrześcijanie twierdzący, że sabatu trzeba przestrzegać. W związku z tym, a sabat to sobota, więc sobotę koniecznie musimy świętować. Są takie chrześcijanie. To jest po prostu uleganie tym samym błędom. Judaizowanie. Są tacy chrześcijanie, którzy mówią też, że chrześcijanie powinni płacić dziesięcinę. Tutaj, co też była częścią zakonu tutaj, a nie częścią nauki o Ewangelii, dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa. Też to wszystko jest judaizowaniem i to w różnych grupach chrześcijaństwa co jakiś czas odżywają tego typu nauki judaistyczne, które próbuje się chrześcijanom narzucić jako wymagane przez Boga, więc to wino, którym córki Lota upiły swojego ojca, to odżywa te nauki pokazane tym, nie odżywają od czasu do czasu. I ten problem się pojawia, więc to taki jest ten obraz wynikający ze zniszczenia Sodomy, obrazujący zniszczenie systemu żydowskiego. Tutaj, więc ogólnie lekcja jest taka, to nie miłować obecnego systemu, bo mamy dzisiaj też ogólnie system tego świata, ten system chrześcijański także przecież w trakcie niszczenia. To, co przedstawiłem, to się wypełniło w żniwie wieku żydowskiego i można by powiedzieć, ma kolejne wypełnienie w żniwie wieku Ewangelii, czyli o rzeczach tam bardziej współczesnych i ten system jest w trakcie niszczenia w czasie wielkiego ucisku. Ten system chrześcijański, który nasz Pan po swoim wtórnym przyjściu i poddaniu próbie ocenił jako też niegodny istnienia i musi on zostać zniszczony, żeby na jego gruzach mógł Bóg zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi, na które czekamy. Więc są to rzeczy, które mają obecnie wypełnienie i różne systemy sekciarskie istnieją. Niektórzy chrześcijanie są do nich bardzo przywiązani i też widzimy, tak jak Lot w przeszłości, tak po dzień dzisiejszy mają problem z opuszczaniem takich systemów, a wszystkie sekciarskie systemy, ludzkie organizacje stworzone przez człowieka ulegną zniszczeniu, bowiem wszystkie są grzeszne. przywiązane do swoich błędów i swoje własne zwyczaje, tradycje cenią bardziej od Słowa Bożego, do czego świadkami zresztą sami jesteśmy w trakcie wydarzeń ostatnich paru lat. Po raz kolejny się to uwidoczniło, że ludzkie tradycje, ludzcy nauczyciele ważniejsi są od Słowa Bożego i od boskich nakazów dla bardzo wielu. Przestroga przed tym, jaki jest los czegoś takiego, albo częściowa utrata łaski Bożej, tak jak pokazana w czasie Lota, wypadnięcie do niższej klasy ludu Bożego, albo nawet całkowita duchowa śmierć pokazana w żonie Lota, bo Bóg szuka takich, którzy chwaliliby go w duchu i prawdzie, a nie w jakimś konkretnym miejscu, nie w jakiejkolwiek konkretnej ludzkiej organizacji, bo Bóg szuka ludzkich serc, a nie organizacji i wbrew temu, co się może niektórym wydawać, nie posiada swoich ulubionych organizacji na ziemi. Posiada swoje ulubione jednostki tych, a są to ci, którzy są do niego przywiązani w swoim sercu, którzy go miłują ponad wszystko i starają się żyć zgodnie z jego przykazaniami, bez względu na to, gdzie się znajdują i czy takiej czy innego stowarzyszenia, grupy, organizacji, czy jakkolwiek by nie, jakiegokolwiek słowa by do tego nie nazywać. Życzę braterstwu błogosławieństw z tych rozważań i osiągnięcia Królestwa Bożego, znalezienia się na górze Królestwa Bożego. Dziękuję za uwagę.